Ludzie nowej kultury.
Witam w Radiu Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Dzisiaj porozmawiam z Joanną Banaszkiewicz. Cześć Asiu.
Cześć.
Żeby cię przedstawić, jesteś żoną Sławka. Ile lat po ślubie?
9. W tym roku nam wybiło 9.
I macie troje dzieci. To są chłopcy. Imiona?
Imiona po kolei Jonasz, Juliusz, Sergiusz.
To specjalnie wszystkie z tą samą końcówką.
Tak wyszło. Nie było tak planowane od początku, ale rzeczywiście później troszeczkę tak. I z racji, że ja jestem Joanna, to ta literka J, a później z racji, że już byli Jonasz i Juliusz, to nie chciałam, żeby mąż był samotny i mocno myślałam nad tym, żeby było na S i żeby kończyło się na szy. To już była
i
taka
znalazł
finezja.
Się Sergiusz.
Tak, dokładnie.
Zawodowo zajmujesz się rekrutacjami. Z wykształcenia jesteś tłumaczem i nauczycielem emisji głosu.
Zgadza się.
Jesteś też apostołem dobrej śmierci. To tak bardzo tajemniczo brzmi i może zaczniemy od tego właśnie tematu. Dobra śmierć, czyli jaka?
No właśnie, apostoł dobrej śmierci, dobra śmierć. Dobra śmierć to myślę, że taka, gdzie ty po prostu już umiesz oddać to, co dostałaś. Tak w skrócie. To brzmi
nie musi
na
być
opak.
W skrócie.
Nie musi być w skrócie. To brzmi na opak, wiem. Natomiast myślę sobie, że człowiek rozwija się na czterech płaszczyznach i istniejemy sobie na tym świecie. To właśnie też fajnie wyjaśnia. Kiedyś słuchałam audycji Memento Mori, to jest ojciec Wojciech Surówka. On wspomina tam o takim bólu totalnym, o śmierci totalnej i porusza cztery płaszczyzny. I tak jak ostatnio też o tym myślałam, to właśnie rozwijamy się na tych czterech płaszczyznach, czyli jesteśmy w życiu fizycznym, bo mamy ciało, jesteśmy w psychice, bo mamy umysł, rozwijamy się tutaj pod tym kątem, rozwijamy się też duchowo i rozwijamy się społecznie. Więc to są cztery płaszczyzny, wokół których funkcjonujemy, żyjemy i to są też cztery płaszczyzny, w których coś zdobywamy, czyli no, rozwijasz się w społeczeństwie, więc masz przyjaciół. No zaczynamy od tego, że w ogóle mamy rodzinę, więc to jest taka pierwsza historia i też no myślę, że najpierwsza to jest oczywiście fizyczność, także pojawiamy się, jest ta fizyczność, dziecko się rodzi i ono nabywa umiejętności. Też jako dorośli możemy cały czas ciągle nad tym pracować, no bo wiadomo, my jako kobiety, jak tam się troszeczkę przydzieje i odwrotnie, i te hormony ciągle, i te ciąże, nie ciąże w moim przypadku, ale też i te osoby, które na przykład chcą przytyć, a nie mogą, więc znamy takie historie, więc jest tutaj materiał do pracy cały czas nieustająco. Jeśli chodzi też o tą psychikę, tak, to po prostu wszelkiego rodzaju terapie teraz, ale też i kwestia po prostu rozwoju umysłu, wiedzy zwyczajnie. No i emocji, cała gama emocji, która po prostu od maleńkości nam towarzyszy, uczymy się przecież różnych zachowań. Tak więc wszystkie te cztery płaszczyzny człowiek wykształca w jakimś momencie i w jakimś momencie, kiedy po prostu dopada cię ogołacanie z tego, czyli na przykład, nie wiem, przyszła choroba, no i w pewnym momencie nie możesz chodzić, tak? Czyli gdzieś już umierasz, jeśli chodzi o fizyczność swoją. Później załóżmy, że umierasz na płaszczyźnie społecznej, no bo nie ze wszystkimi się możesz spotkać na przykład. A są ludzie, którzy reagują też w taki sposób, że mają cię w myślach, ale na przykład nie odezwą się. Nie, że celowo, a aczkolwiek są i też może tacy, którzy po prostu gdzieś zapominają i żyją swoim życiem, a później powoli umierasz z tej psychicznej strony i z tej duchowej strony, czyli oddajesz to, czego się po prostu jakby już nauczyłaś, wykształciłaś. To jest taki temat dla mnie ciekawy, bo to jest takie z ujęcia osoby wierzącej oddawanie w miłości, że ja już mogę to oddać, bo ja już jestem gotowa, żeby to oddać. Ale też oczywiście dobra śmierć kojarzy się z takim pogodzeniem po prostu, tak, że wiesz, że już możesz odejść, że już jesteś na to po prostu gotowa. Tak mi się to kojarzy. Ta dobra śmierć to jest takie, że możesz się pożegnać z bliskimi, że wiesz, że nie umierasz właśnie samotnie, a z drugiej strony, że już jesteś gotowa na tą samotnie, nie? To jest takie bardzo przeplatające się, nie ma jednej odpowiedzi. Nie wiem też, czy można to tak kategoryzować, dlatego że czasami dobra śmierć będzie oznaczała śmierć, która po prostu daje ci zbawienie, zwyczajnie, czyli w danym momencie. Czyli powiedzmy, że masz na przykład wypadek. No i w tym momencie patrząc z boku, ktoś powie, masakra, przecież mogła żyć. Że dlaczego? Że w ogóle okropne. A to się okazuje, że to był jedyny moment, żeby ciebie zbawić. No i to jest już taka misterna tajemnica, której my nie wiemy. której my się nie dowiemy w dniu dzisiejszym, tylko się dowiemy dopiero po śmierci, dlaczego ktoś odszedł, bo miał wypadek. Bo to był dla niego moment dobrej śmierci. Może to nie była dobra śmierć dla nas z boku, ale dla niego na pewno. Tak wierzę. Wierzę, że Pan Bóg po prostu powołuje ludzi w momencie, kiedy to jest dla niego najlepszy moment, żeby odejść, żeby mógł być zbawiony. Tak do tego podchodzę. Tak też patrzę na śmierć dzieci. To jest dla mnie bardzo gruby temat, bo jestem mamą, ale tak do tego podchodzę, że wykształcamy się jako ludzie wierzący w jakimś zaufaniu do Boga, że On nami kieruje, że prostuje nam te drogi, że On ułatwia nam, że tutaj idziemy i ktoś, tak sobie to wyobrażam, że jest ze mną anioł i mam się potknąć o kamień, On mi ten kamień zabierze, żebym się nie potknęła. Albo się potknę, to On mnie złapie, jakby, że to jest ten kierunek. Natomiast tak patrzę na tą śmierć dzieci, że to jest najlepszy moment. Mamy taką historię, która się niedawno dokonała. Mówię mamy, dlatego że nie byłam sama. Modliłam się za takiego Stasia, który niedawno odszedł. On miał 7 lat, ten chłopczyk. Zadławił się pestką. No i patrząc na to po ludzku, myślisz sobie, no po prostu tragiczna śmierć. Nawet czasami piszą na tych nagrobkach, zginął tragicznie. To jest tragiczna śmierć, oczywiście, bo to żeby nie było, że ja coś chcę spłycić, to jest tragiczna śmierć, patrząc z naszej strony. Natomiast jeżeli na przykład za tym miałoby stać to, że chociażby rodzice Stasia będą zbawieni, albo jego rodzeństwo, albo nie wiem, uratuje życie właśnie wieczne babci, dziadkowi. Ja w to bardzo mocno wierzę, że świat duchowy się przenika z tym światem, który jest doczesnym światem, z codziennością naszą i że jest więcej, jest szerzej, jest po prostu coś dalej, że nie widzimy pewnych rzeczy, bo jesteśmy właśnie jeszcze niewykształceni w tym umyśle albo niewykształceni w sercu, w miłości, w postrzeganiu, że te płaszczyzny są cały czas do doskonalenia, a no pełnię to my osiągniemy gdzie indziej, nie tutaj.
Nie wiemy, jakie dobro Bóg wyciągnie z tych sytuacji.
Dokładnie.
A powiedz, jaka jest twoja rola jako apostoła dobrej śmierci?
Ja jestem osobą, która ma w sercu bardzo mocno modlenie się, omadlanie, wstawianie za osobami konającymi i za osobami, które odchodzą z tego świata. Czyli modlę się za osoby, które są na łożach śmierci, albo za osoby, które po prostu niedawno przeszły z tego świata, czyli za dusze czyśćcowe. My jako katolicy wierzymy w to, że czyściec istnieje i nie ma tego tak dokładnie ujętego w Piśmie Świętym, natomiast jest wspomnienie o tym, że dusze będą po prostu się oczyszczać, że to oczyszczenie musi nastąpić. I ja się modlę po prostu o chwałę nieba, o spotkanie z Bogiem już w pełni, czyli żeby już ktoś wstąpił do nieba, żeby mógł widzieć Boga twarzą w twarz, żeby mógł cieszyć się z życia wiecznego, a nie jeszcze na poziomie tutaj życia na ziemi odrzucił go świadomie. Bo ludzie mają różne historie swoje, prawda? I możesz się nawrócić na samym końcu, nawet tego nie wiedząc. Właśnie teraz też przypomina mi się taka historia taty mojej przyjaciółki. Myślę, że mogę wspomnieć, bo też publikowałam, bo ja prowadzę na Instagramie takie konto. On się nazywał Wojciech i tutaj w tym miejscu mogę powiedzieć, że Wojciech poczuł się bardzo źle raptem i wylądował w szpitalu. Nikt się tego nie spodziewał, nikt nie wiedział. I Wojciech był taką osobą, która po prostu no, nie miała tej łaski wiary. Gdzieś żył, funkcjonował, ale nie rozwijał się właśnie na tej sferze duchowej w taki sposób, jak my to postrzegamy, czyli po prostu gdzieś tam jako chrześcijanin. Odrzucał Pana Boga świadomie, nie szukał kontaktu, nie miał relacji. Natomiast jego córka w między tak zwanym czasie nawróciła się i ona bardzo mocno się za niego modliła. A w momencie, kiedy przyszedł ten moment już szpitala i przestraszenia się po prostu, że to już jest koniec, poprosiła o modlitwę. I ja przeważnie właśnie modlę się za takie osoby. I jeżeli Pan Bóg chce coś powiedzieć dla tych osób lub dla ludzi, którzy zostają, jeżeli Pan Bóg chce w jakiś sposób wesprzeć, to po prostu daje swoje takie poznanie, ja to tak nazywam, że daje takie światło, daje ci taką myśl, że masz takie, nazwijmy to, małe objawienie, jakkolwiek to uchwycać.
Na temat tej osoby.
Tak, na temat tej osoby. Jeśli chodzi o konkretnie Wojciecha, to moja rola była taka, że ja dostałam w sercu takie przekonanie, jakby jak to ująć, poczułam raptem, znikąd, trwając na modlitwie, bo byłam na modlitwie, że mam się modlić za jakiegoś człowieka, że mam się modlić za jakiegoś mężczyznę. Ale ja nie wiedziałam za kogo. I po prostu tak silnie to czułam, że już nie ma czasu, że już czas się skończył, że już trzeba ogłaszać życie wieczne nad tym człowiekiem, że Pan Bóg chce, żeby wołać z całych sił, że on będzie zbawiony, żeby wołać po prostu o niebo dla niego, żeby po prostu na maksa wołać rozpaczliwie o to, żeby on dał Bogu szansę się znaleźć, żeby on na tym ostatnim zakręcie zechciał w ogóle westchnąć, żeby miał w ogóle pomysł taki, że a może jednak ten Bóg istnieje. I to są właśnie te momenty, o które jakby walczę, w sensie, że mam to w sercu i wierzę, że tak było, bo ja bardzo mocno modliłam się za niego, po czym później następnego dnia miałam taki roller coaster, po prostu od rana coś się działo, nie, akurat miałam wolny dzień, ale dzieci miałam chore i jeździłam samochodem, pamiętam, z trójką na pokładzie. Jak ktoś ma trójkę dzieci, to wie, jak to jest. Jeszcze są maluchami, więc już w ogóle naprawdę był taki kabaret. Ja nie słyszałam własnych myśli, a Karolina pisze, jest gorzej, trafił na OIOM, módl się. I ja po prostu, matko, jedyna masakra, te dzieci się drą, jak tu się skupić w ogóle? I wpadłam na taki pomysł, znaczy wpadłam, wierzę, że Duch Święty podpowiedział, że przecież ty już za niego wołałaś wczoraj, że Bóg poruszył to serce, czyli to jest on. Bo ja najpierw wołałam, potem dostałam prośbę o modlitwę, właśnie od niej i później był ten czas następnego dnia, gdzie było to zamieszanie. I podczas jazdy samochodem pamiętam, że powiedziałam, jak mi ta myśl przyszła, jestem też dość autentyczna na modlitwie i powiedziałam, Panie Boże, no przecież ja już się modliłam, tak? No to jak chcesz coś mówić, no to mów! I tak pamiętam, że tak mów teraz, teraz, w tej chwili mów. Ja nie muszę się skupiać, ty po prostu mów! I tak wiesz, po prostu... Tak, jak ja byłam taka zaskoczona, no, że przecież ja już się modliłam, tak? To w ogóle człowiek też sam siebie zaskakuje. Jak dziecko czasami, ale fajnie, fajnie. I Pan Bóg przyszedł, wiesz co, z psalmem 85. I w psalmie 85 jest o łaskawości, o odmianie losu, o zbawieniu. I Wojciech był omodlony tym psalmem, bo jego córka pojechała i modliła się tym psalmem nad nim. I ja też nie ustawałam cały czas w modlitwie o to, żeby po prostu walczyć o jego duszę, żeby był zbawiony. I on odrzucał chęć skorzystania z tego, co Bóg nam dał jako katolikom, czyli nie chciał sakramentu namaszczenia chorych, nie chciał mszy świętej, aż w końcu odszedł z tego świata. I Karolina, jego córka, była bardzo załamana tym. Natomiast ona bardzo mocno trzymała się tego słowa, że Bóg dał słowo. Bóg przyszedł ze słowem i to konkretnie o odmianie losu. Wiesz, gdzie jej tata no, nie był wierzący w życiu. O nawróceniu. I ja pamiętam, że ja mówię, Karolina, ja mam poczucie, ja tego nie rozumiem, ja tego nie umiem ci wytłumaczyć, ale wierzę bardzo mocno, że jest coś więcej, czego my nie wiemy po prostu i wierzę, że twój tata jest zbawiony, mimo że po prostu pozornie mogłoby się wydawać, że no jak, no odrzucił wszystko i co, zbawiony? Herezja. No i to jest fajna historia, że Karolinie tak mocno na tym zależało, wiesz, żeby po prostu jakieś poświadczenie było. No przez wiarę może wziąć, tak, i wierzyć, że tata jest zbawiony, no ale że ona chce takiego ludzkiego poświadczenia, że on jest zbawiony i jak to zrobić? I wyobraź sobie, jakby te nasze rozmowy ustały, natomiast następnego dnia, gdy odbierała z mamą swoją, jego żoną rzeczy ze szpitala, to wśród tych rzeczy, jak odbierała, to jest hit. Ja myślałam, że ja padnę, jak to usłyszałam. Znalazły się dwie karteczki z poświadczeniem księdza o przyjęciu sakramentu przez Wojciecha.
Czyli Karolina o tym nie wiedziała?
Nie wiedziała. Czyli musiał przyjąć, jak ona już wyszła. Musiało się to dokonać jakoś, jak ona już wyszła ze szpitala. Ja wierzę, że jak po prostu został mu modlony, bo ona mu mówiła o tym, że Bóg przychodzi do ciebie z takim słowem i walczyła do ostatnich sił. I wiesz, i ja jestem tylko przekazicielem w tej historii, ale mnie dotyka bardzo to, jak Pan Bóg widział też jej serce. Wiesz, jak Pan Bóg dał jej te dwie karteczki, nie jedną, dwie. Żeby ona wiedziała, że jak Słowo Boże przychodzi, to przychodzi. Konkrecik. I ja po prostu mówię, wow, że to jest w ogóle, że padł, że nawet nie masz jednej karteczki, bo przeważnie przecież no raz ten sakrament, a dwie były. I konkretnie imię, nazwisko taty, i konkretnie pieczątka księdza, konkretnie podpisany kapłan. Także no Bóg przyszedł ze słowem, ale przyszedł też później z takim poświadczeniem i to jest po prostu takie wytchnienie, które ona dostała i po prostu taka wdzięczność, która się pojawia, zalewa cię po prostu taka łaska. Nie umiesz tego opisać, że to jest po prostu taki duch, który na tobie spoczywa, który wiesz, że cię prowadzi, który wiesz, że ma właśnie kontrolę, nawet jak ty jej nie masz. Bo co ona mogła zrobić dla tego taty więcej?
Mi to też pokazuje wierność Pana Boga. A z drugiej strony dla człowieka, żeby ufał i wierzył, żeby się nie poddał, że jeśli Bóg coś powiedział, to to wykona.
Tak, że ty się trzymasz tego słowa, bo ty już nie masz nic innego. Ja mam różne takie historie właśnie, że Bóg dał słowo osobom różnym i w kontekście mojej codzienności czasami się zdarza, ale też i w kontekście oczywiście właśnie tych osób, za które się modlę. Jest to bardzo dla mnie taki temat niewyobrażalnie ważny, że jakby my budujemy to Królestwo Boże tutaj na ziemi, jako ludzie, jakby staramy się, mówimy o tym, modlimy się za innych, żeby ludzie doświadczali mocy Bożej, obecności Bożej, żeby chodzili w Duchu Świętym, odmieniają się życia. Przecież znamy takie historie, że tam ćpał, tam pił, tam bił żonę, a teraz po prostu jest z Bogiem i on ciężko pracuje. On jest w tej relacji i on nie ma takich pomysłów w ogóle już. Bóg go uwolnił, jest wolnym człowiekiem, chodzi po prostu i służy Bogu. I to jest największa wartość, nie alkohol, tylko Pan Bóg. I my znamy takie historie i to jest niebywałe, natomiast jakby ja mam w sercu też to, żeby to się tylko na ziemi nie odbywało. Żeby właśnie te osoby, które gdzieś są na końcu, albo na przykład właśnie tacy rodzice, załóżmy, takiego Stasia, którzy zostają tutaj na tej ziemi, żeby oni po prostu mieli właśnie takie słowo, do którego oni będą wracać, nie? Do którego się mogą złapać, że będą wierzyli, że Bóg wiedział, co robił, że Bóg był w tej sytuacji, że Bóg ich nie zostawił, że Bóg ma nad tym kontrolę, on wie, czemu tak zrobił, tylko się dowiedzą po prostu później, a że życie jest przed nimi, to żeby nie zwariować, to muszą jakoś żyć. I wierzę, że Bóg dlatego przychodzi w tych słowach, czy w tych takich poznaniach, że daje takie rzeczy, że to jest konkret, który cię później po prostu trzyma i niesie. To jest po prostu źródło, z którego ty czerpiesz cały czas. Opierasz się na tym.
Zastanawiam się, to są mega trudne historie. Jak od strony po prostu ludzkiej, psychicznej ty sobie z tym radzisz?
No powiem ci, że czasami jest bardzo ciężko, bo to tak naprawdę ja nie mam tu roli, w sensie moja osoba nie jest ważna tak naprawdę. Ważne jest to, co mówi Bóg. I to, co Bóg chce przekazać człowiekowi i to, jakby z czym ty później żyjesz, bo ja nie mam kontaktu z tymi ludźmi, ja nie będę tam jeździć i ich pocieszać. Chciałabym, bo jestem empatyczna, ale nie zmieszczę tego ani w sobie.
Ale przechodzi to wszystko przez
ciebie. Tak, przechodzi. Jest to trudne dla mnie. Na pewno nie jest tak, że mogę sobie to tak po prostu, jak to się mówi, wstać i strzepać z siebie, bo to się nie da. Myślę, że jest jakaś łaska po prostu w tym duża. Na początku na pewno było to ciężkie, teraz już żyję z tym raczej tak normalnie, jest to taka moja codzienność. Przy czym ja wierzę w to, że ja nie modlę się o moment śmierci jako o ten, który odcinasz nożyczkami, do widzenia, wyrzucasz do kosza, nie ma cię. Ja modlę się o moment, w którym ty właśnie zaczynasz żyć. Ja wierzę, że po prostu przechodzisz do tego życia dalej i to jest właśnie ten moment, w którym ty odradzasz się, w którym ty rozkwitasz, w którym właśnie możesz osiągać pełnię. Czyli to mi daje takie myślenie dalej, że człowiek nie zakończył swojego życia, on je dopiero rozpoczął. I to jest takie poszerzanie swojej perspektywy jakby myślenia, patrzenia, że to nie jest tak, że widzisz trumnę i do widzenia, tylko ty widzisz po prostu tą duszę, która tam jest, która ma już to radowanie w Bogu. Natomiast to jest takie patrzenie, myślę, z poziomu łaski, że Bóg daje takie coś. Natomiast na początku na pewno było to bardzo trudne i pamiętam też taki moment, jakkolwiek to zabrzmi, ale łatwiej się pomodlić, że tak to określę, za osobę, która jest starsza, która przeżyła swoje życie, chociaż wiemy, że zawsze żyjesz za krótko, niż na przykład za dzieci. To jest dla mnie bardzo duży kaliber, z racji, że jestem mamą. Że robisz sobie wycieczki personalne niepotrzebnie, bo to nie jest moja historia w ogóle, ale ja też mam różne doświadczenia już z moimi dziećmi, bo wiadomo, że chorowały, czy różne rzeczy się wydarzały i myślisz sobie, matko, gdzie by była moja wiara, jak ja bym się zachowała? Dopada cię takie myślenie, które nie jest tobie potrzebne, to są takie podszepty, które nic nie robią dobrego, one tylko rujnują. I pamiętam takie pierwsze zderzenie się z tym, jak zostałam poproszona o modlitwę za niemowlę, za Klarę. I ja myślałam, Boże, czemu ty mi dajesz taką osobę, że ja mam się modlić za tą małą istotę, jak ja w ogóle, ja nie mam siły, żeby się modlić. W ogóle to mnie zmiata z powierzchni ziemi, że ja po prostu, ja nie jestem w stanie się za nią modlić. To w ogóle jest poza mną. Nie wiem, czy ja to w ogóle zrobię. Ja nie wiem, czy ja chcę słyszeć, co ty chcesz do niej powiedzieć. I to jest takie, zatrzymujesz się na takim poziomie siebie, swoich sił. Ale Bóg cię rozciąga. I mówi, Asieńka, jesteś duża, dasz radę, ja ci pomogę. A poza tym to jest egoizm, zatrzymujesz się na egoizmie. Myślę, że Bóg po prostu mnoży, daje taką łaskę, żeby to dźwigać, bo pamiętam, że z Klarą dostałam konkretne poznanie, w sensie konkretnie miałam takie przekonanie, że tak mi się wyobrażało, tak jakbym widziała kobietę, która patrzy, wiesz, przez okno, widzi jakieś dzieci i ma na imię Ania. I pamiętam, że to pierwszy raz wtedy miałam konkretnie, że Ania. Bo jak dostałam prośbę o modlitwę, to było, że mama Klary, rodzice Klary, a nigdy nie padło imię. I rzeczywiście okazało się, że...
Mama to Ania.
Tak, mama to Ania, że rzeczywiście mają jakieś tam okno, przez które ona patrzyła na dzieci. Chociaż dowiedziałam się też w międzyczasie, że ona prowadziła taki... Teraz jak coś przekręcę, to przepraszam, ale chyba to była rodzina zastępcza albo jakiś taki dom opiekuńczy, coś takiego, bo już dokładnie nie pamiętam, ale było tam dużo dzieci, to o to chodzi, o ten kontekst. I pamiętam, że właśnie to się zgodziło, czyli jakby to nie było potrzebne dla tej kobiety, tylko było potrzebne dla mnie, że Bóg mnie prowadzi jakby w dobrym kierunku, że ja jakby słyszę, co On do mnie mówi, że to jest ta dokładnie ta historia, to jest dokładnie o tej osobie, żebym szła tym tropem, że ta modlitwa jest dobra, że ona mnie do czegoś doprowadzi. I ja miałam takie przekonanie w pewnym momencie, że słyszę, jakby Bóg mówi, że ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. I ja miałam takie przekonanie, że to nie jest wszystko, że Bóg chce coś powiedzieć. To jest z opisu męki Pana Jezusa. I później po prostu przyszedł ten fragment, jak wierzę, jakby Duch Święty gdzieś przyszedł z tym słowem, z Jana właśnie 15, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I o cokolwiek poprosicie, go w imię moje da wam mój Ojciec. I to jest właśnie to słowo. I powiem ci, że ja jak przeczytałam, że to jest też kwestia zmartwychwstania, to ja przerobiłam zmartwychwstanie po swojemu. Po prostu ja nigdy nie wiedziałam, że można przerobić zmartwychwstanie. W znaczeniu idziesz sobie na święta, no bo mamy święta, jest Wielki Piątek, Pan Jezus umiera.
Trzy dni paschalne.
Tak. I jakby przerabiasz to co roku. Ale sens w tej historii, bo Klara zmarła, odeszła z tego świata w dniu, kiedy dokładnie to słowo było w Ewangelii. Dokładnie to słowo. Jeszcze zostałam poproszona, żeby przeczytać sobie słowo z tego dnia. A ja mówię, ale po co ja mam czytać słowo? Z tego dnia wchodzę, patrzę, a tam jest po prostu dokładnie to słowo. I jej rodzice bardzo uchwycili się też tego słowa i wiedzieli, że jest po prostu gdzieś większy sens, mimo że oni nie rozumieją tego, ale wierzyli po prostu, że jest większy sens pojawienia się Klary na tym świecie i jej odejścia. I że Bóg ją powołał, aby dać świadectwo prawdzie. Aby pokazać, że oni się spotkają, że nastąpi zmartwychwstanie, że Jezus ponownie przyjdzie na ten świat, że nadejdzie paruzja, że to będzie, że to jest 100%. To nie jest tak, że zostało napisane przez kogoś, tylko to zostało napisane przez Ducha Świętego. To jest w Słowie Bożym. To jest objawienie, które my mamy na wyciągnięcie ręki. I ja wiem, że to jest opisane właściwie w każdej Ewangelii, ale ja lubię właśnie ten z Marka opis, jak jest Marek 13, że wówczas ujrzał Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. I ja po prostu zupełnie inaczej słyszysz te słowa i widzisz je i całą postrzegasz. Sytuację. I jakby patrzysz na wszystko, jakby że taka śmierć dziecka raptem make sense. A jeszcze ci rodzice... W tym wszystkim oni są bardzo wierzący, którzy bardzo ci dziękują. Ja nie potrzebuję podziękować, żeby była jasność, tylko oni po prostu jakby wierzą, że to jest zmartwychwstanie, że oni się spotkają z Klarą. Że to nie jest tak, że ona umarła i koniec. Świat zapomniał, słuch zaginął o niej. Tylko ona po prostu poszła do życia, do chwały nieba. I to zmartwychwstanie nadejdzie. To było dla mnie bardzo trudne, natomiast bardzo się cieszyłam po ludzku, jeżeli można tak to powiedzieć, że Pan Bóg mnie rozciągnął, nie? Że była ta historia, bo to jest dla mnie, że Bóg tak naprawdę potwierdził, tak Asia, to jest to słowo, które ja chciałam dać rodzicom. No bo było to po prostu w dniu, kiedy ona zmarła w Ewangelii i Bóg mi to potwierdził. To było tak rozbrajające. Ja pamiętam, że się popłakałam bardzo i pamiętam też, że mój mąż mnie przytulał. chociaż on nie wiedział, o co chodzi, bo ja mu nie wytłumaczyłam, no bo przecież płakałam, no to jak miałam mu wytłumaczyć w łzach? Jak ja tam milion emocji przerabiam. I po czasie, jak do siebie doszłam, właśnie to jest to, jak zapytałaś na początku, więc to było bardzo dla mnie trudne i dochodziłam do siebie parę dni. Musiałam się z tego po prostu otrząsnąć, jakby wrócić do normy, do tego, że ja mam dzieci, że mam codzienność, bo to są po prostu dla mnie cuda, które Bóg działa, które Bóg mówi, że On jest żywy, że On jest w tym, że to nie jest tak, że On jest jakąś historyjką na chmurce, tylko On jest żywym Bogiem i my po prostu mamy już zagwarantowane miejsca tam na górze.
Myślę teraz o życiu w perspektywie wieczności, ale nie o samej świadomości, że jest życie wieczne, ale o podejmowaniu decyzji, o ocenianiu tego, czy dana sprawa, sytuacja, rzecz, zakupy, cokolwiek, czy to jest ważne i jakie to ma znaczenie, ale w perspektywie wieczności.
Myślę sobie, że no, życie jest darem przede wszystkim. Bóg dał nam życie i ja mam takie doświadczenie tęsknoty nieba. Nawet zastanawiałam się, jaki jest sens, żebym ja tu była, jeżeli wiem, że jest niebo, no to zabierz mnie, Panie Boże, tam. Ale powiem Ci, że no po pierwsze nie jestem tu sama, a po drugie nie oglądanie tego, co Pan Bóg stworzył na ziemi, nie doświadczanie tego wszystkiego, co Ci dał, nie przejście przez to, tylko odrzucenie tego tak po prostu, to by było strasznie przykre. Pan Bóg dał Ci prezent, dał Ci życie. To tak jakbym ktoś mi dał, nie wiem, kwiatek, a ja go zgniotłam i cyk, wywaliłam do kosza. Nie? Myślę, no, kup następny, bo ten to mi się nie podobał. Że jakby Bóg mi dał prezent, dał mi życie. I jakby Ty możesz zrobić z tym, co chcesz, bo to jest Twój prezent, który dostałaś. Ale jeżeli ja bym dostała kwiatek, to ja bym się zajęła nim najlepiej, jakbym potrafiła, bym stawiła go do wody. Nie wiem, są te takie jakieś takie drobinki, co możesz tam sypać, żeby
nawozy.
Tak, dłużej kwitł, postawiłabym go, żeby miał światło. Wymieniała tą wodę, podcinała później po prostu te końcóweczki, bo tak też robię. Taką pielęgnacją bym się zajęła. I teraz ja dbam o taki kwiatek, a o dar, który dostałam, możecie nie dbam, nie? Więc jakby gdzieś to we mnie rezonuje, że to jest ta historia. Natomiast też oglądanie tego, jakby do czego Bóg nas zaprosił. To jest też takie ciekawe. No nie chciałabyś wiedzieć, gdzie będziesz za 5 lat? Ja pamiętam, jak z koleżanką siedziałyśmy w liceum na schodach i sobie tak gadałyśmy. O, ja to będę miała 2 córki. Ja pamiętam, a ja powiedziałam, ja to czuję, że 3 synów. Ja tak już sama sobie wykrakałam. Okay. Ale to jest takie, że chciałabyś widzieć. Albo na przykład właśnie, że ludzie dążą do tego, żeby słyszeć na swój temat proroctwa. Czyli żeby ktoś się nad tobą pomodlił i żeby ci coś mądrego powiedzieli. I że my tego chcemy, łakniemy, dlatego że trochę chcielibyśmy uczknąć z tej historii, która będzie dopiero. Gdzie Bóg nas widzi, gdzie On nam będzie błogosławił, gdzie chce nas posyłać. No my to jako wierzący robimy, myślę, w połączeniu z Nim, gadamy z Nim o tym, żeby nas kierował, żeby nam mówił. Znam takie historie, że ludzie wychodzą na ewangelizację i się zastanawiają, Boże, no to w lewo czy w prawo? Wiesz, takie proste rzeczy, nie? Ale nawet powiem Ci, że właśnie ja w codzienności też mam takie proste rzeczy. Nie tylko takie grube tematy, od których zaczęłyśmy, ale też takie proste rzeczy właśnie typu, na przykład modliliśmy się niedawno z moimi dziećmi i mój syn najstarszy powiedział, że go boli brzuszek. No to pomodlimy się za brzuszek. No to tam się modlimy, że prosimy Pana Boga, żeby brzuszek przestał boleć, żeby tam ustał ten ból, żeby przyszedł Pan Jezus i ukoił, żeby dotknął. No tak po prostu łagodnie. No i mój najmniejszy słucha tego i mówi tak, mamusiu, mnie też boli psusek. No to dobra, no to modlimy się też za brzuszek Sergunia, żeby nie bolał. A on tak, ja się modlę, powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć, to było takie słodkie. A on mówi tak, mamusiu, wiesz co, jestem za nóżkę, bo mnie boli. No to modlimy się za tą nóżkę, wiesz, to było takie urocze. I on tak czekał grzecznie, później jeszcze wymyślił paluszki i później jeszcze coś tam wymyślił, więc wszystkie oczywiście punkty omodliliśmy. Jeszcze średni tam się dołączył, że jego nóżkę też, więc dobra, okej, to jego nóżkę też omodliliśmy. Po prostu to jest takie codzienności, gdzie ty po prostu uczysz się takiej prostoty zawierzenia Bogu, nawet takich bardzo drobnych rzeczy, bardzo małych, takich po prostu historii w stylu Jonasz ma czkawkę, modlimy się i za 2 sekundy Jonasz nie ma czkawki. Ktoś by pomyślał, o, przełknął ślinę, napił się i wiesz, nie ma czkawki. A ja wierzę, że po prostu to jest taka nauka o takich drobnych, małych rzeczach, że Pan Bóg też jest w nich obecny, że On też je widzi, że jak coś ci doskwiera, nawet najmniejsza rzecz, to ty możesz po prostu do Niego z tym przyjść. Ja się tego teraz uczę też bardzo, i widzę, jak mi Bóg też pokazuje takie małe rzeczy, takie bardzo drobne. Wiadomo, że my kobiety to w ogóle lubimy te małe rzeczy. Faceci patrzą bardziej makro niż mikro. Ale naprawdę widzę, jak Pan Bóg właśnie chce, żebyśmy w takiej codzienności funkcjonowali właśnie w taki sposób, żebyśmy mieli takie myślenie, żebyśmy do tego dążyli. I też widzę, jak On błogosławi to życie, jak On dał nam ten dar. I mam w sobie tęsknotę za niebem, ale ja nie chciałabym w tym momencie tak po ludzku odchodzić z tego świata. Bo ja mam trójkę wspaniałych chłopców, ja chcę widzieć, jak oni się będą rozwijać. Ja chcę być najlepszą mamą na świecie, chcę być mamą obecną, chcę być najlepszą żoną na świecie. Oczywiście tak się nie da.
Bo się kłócimy, czasami nie jestem najlepszą żoną, ale to tam wiadomo.
Natomiast po prostu, jak ty chodzisz z Bogiem, to masz takie coś, że masz sobie ten spokój, mimo charakterku, no, który ja też mam, to ty masz w sobie ten taki spokój, że wiesz, że to nie jest tak, że ty idziesz w próżnię, a wiesz, że to, co się dzieje tutaj, jest bardzo ważne i istotne. Dla twojego zbawienia właśnie.
Wspomniałaś o chłopcach. To, co opowiadasz, rysuje pewien styl życia z Bogiem, który dla nich jest normą. To oni znają od dzieciństwa, to jest ich dom. I idąc do przedszkola, do szkoły, czy są sytuacje, w których oni zauważają, że nie wszyscy tak żyją?
Myślę, że jak byli takimi małymi, to nie. Natomiast Serguś ma już 3 latka i myślę, że on jeszcze trochę tak żyje poza światem, że tak powiem, z poziomu swoich potrzeb i tego wykształcającego się nieustająco egoizmu w tym wieku, co jest urocze oczywiście. Natomiast chłopcy już, myślę, starszaki, to tak. Bardzo pokazuje to na pewno religia. Czy ktoś chodzi na religię, czy nie. I dzieci już widzą, reflektują, że okej, ten nie chodzi, ten chodzi. Przy czym na poziomie dzieci w przedszkolu nie ma z tego tytułu problemów. Nikt tam ci nie będzie dokuczał, że ty chodzisz na religię, a ten nie chodzi. Tylko to po prostu jest taka norma. Ten jeździ białym samochodem, ten jeździ zielonym. I tyle, tak? Informacja. Więc tu nie ma ocen, jeśli chodzi o dzieci, same dzieci. Natomiast zdarzają się sytuacje na poziomie rodziców, gdzie po prostu, no jednak są te różnice i trudno jest być osobą taką stricte wierzącą w dzisiejszych czasach, bo jest to trochę niezrozumiałe, czasami może trochę jakieś takie creepy, a czasami trochę takie, że coś ci się, nie wiem, z głową stało, jakby różnie ludzie to odbierają, ale są też tacy ludzie, którzy odbierają to pozytywnie. Myślę, że jeszcze moje dzieci nie mają z tego tytułu problemu, one to biorą tak po prostu, że my tak sobie żyjemy, one nie zakładają, że można inaczej, no bo w końcu żyją w naszej rodzinie i dopiero gdzieś tam pewnie w przyszłości zobaczą, że są inne domy i można inaczej, w naszym żyjemy w ten sposób. I myślę, że z poziomu dzieci nie. Natomiast miałam takie doświadczenie na przykład trudne, gdzie, już nie będę opowiadać całej historii, bo to nie jest istotą, ale gdzie ja po prostu zostałam zwyczajnie wyśmiana za to, że jestem wierząca. I w pewnym momencie taki jeden rodzic z jednego z chłopców grupy zaczął po prostu mnie tak jakby wyśmiewać, tak jakby szykanować, dokuczać mi, nie? Na różnych takich odzywkach. I to były takie odzywki zaczepiające, które po prostu były takie rzeczywiście, żeby mnie wytrącić z równowagi. I nie powiem, udało mu się mnie wytrącić z równowagi, bo ja jestem taka charakterna, jak wspominałam. Natomiast ja się też ukorzyłam, też zawołałam do Pana Boga, że ja wierzę, że ja z Tobą chodzę i to, że ktoś mnie będzie, tak ja to określam takim słowem, jączył, że będzie mnie tak po prostu nęcił, to nie oznacza, że ja mam się temu poddać. To nie oznacza, że ja się wyprę Ciebie. Że ja chcę być z Tobą i że wierzę, Boże, że Ty rozwiążesz tą sytuację, że ja wierzę, że Ty w tym jesteś. I nie powiem, bo miało to trochę wpływ na relacje chłopców, ponieważ one się po prostu ostudziły. Natomiast też wyjaśniłam później moje zachowanie z tym rodzicem i ten rodzic też mnie przeprosił za swoje zachowanie, więc odbyła się taka czysto ludzka, kulturalna, normalna rozmowa. Natomiast na poziomie duchowym, na poziomie rozumienia siebie w swoich wyborach, w swoich wartościach się nie dogadaliśmy. Przy czym zostało to po prostu rozdzielone, że ja idę w tą stronę, ty idziesz w tamtą, okej. Okay. Ja ciebie nie będę uszczęśliwiać, ty mnie nie uszczęśliwiaj. Zarzutowało to na takiej zasadzie, że rykoszetem, jak to się mówi, oberwał trochę syn, z uwagi na to, że się rozluźniły te relacje.
To był jakiś bliski kolega, tak?
Tak, to był jego przyjaciel. I to się później bardzo rozluźniło, bo chłopcy się po prostu na przykład nie widywali po przedszkolu, później się jakoś tam nie do końca dogadywali i tak dalej, ale ja nie byłam osobą, która odcinała ten kontakt. Tamci rodzice też nie odcinali tego kontaktu. Nie, absolutnie. Po prostu to się tak wydarzyło. Więc jakby przeniknął się ten świat duchowy, mimo że nasze dzieci nie wiedziały o tej sytuacji, bo to nie było przy nich. Poza tym myślę, że oni już wchodzą w takie instynktowne rozumienie, że zwyczajnie tego, że ktoś jest z tobą w duchu, a ktoś nie jest. I jakby po prostu ty to rozumiesz. Czasami są takie sytuacje, że ja mam też wiele osób oczywiście przecież niewierzących dookoła siebie i ja też jestem z nimi w duchu, w sensie w takim rozumieniu, że no masz te flow z kimś. Przy czym to jest takie coś, że ja bym nie powiedziała, że te osoby są do końca niewierzące. Ja myślę, że one mają taką furteczkę, że one mają taką ciekawość, że one mają takie, a może jednak ten Pan Bóg istnieje. To nie są osoby na pewno takie radykalne i na pewno takie totalnie anty. Bo inaczej to myślę, że nie byłoby tego porozumienia, no taka prawda. Ja pamiętam, jak moja babcia świętej pamięci nie lubiła koloru czerwonego, to choćbyś nie wiem co zrobiła, to ona po prostu jakbyś nałożyła czerwoną sukienkę, to powiem, matko, w coś ty się ubrała. Wiesz, no nie miała w sobie otwartości na to. Myślę, że to jest ten kierunek, że po prostu albo ktoś ma w sobie taką ciekawość, albo taką nutkę, może jednak...
A łatwo cię utrzymywać takie relacje, w których nie masz tego porozumienia, zrozumienia poziomie wiary?
Wiesz co, ja myślę, że i jak już się z kimś tak zakumpluje na poziomie takim powiedzmy życiowym, zwykłym, takim basicowym, to potem to i tak wychodzi, bo wiesz, wystarczy, że masz mnie na Facebooku i widzisz, jakie ja mam wartości. No ale też ja jestem taka, że coś się stanie, mówię, Panie Jezu, naprawdę. Ja mam takie odruchy, nie? Albo mówię, Alleluja.
Okej, ale często ludzie takie westchnienie, o Jezu, czy coś tam, nie?
Nie, nie, ja to bardziej mówię w takim znaczeniu, że załóżmy, no przeciętny Polak tam walnie się o kant i mówi,
dokładnie.
Słowo, jakie mówi. A ja mówię, Panie Jezu, na takiej zasadzie.
To jest twoja modlitwa. Wiesz,
to jest moja modlitwa, Panie Boże, w tym momencie to mnie boli. Więc ratuj. Myślę, że to jest tak, że załóżmy na przykład, ktoś ci mówi jakąś fajną rzecz, jakąś fajną nowinę i ty mówisz, o wow, ale super. A ja mówię, no i alleluja. Ja mam te swoje takie powiedzonka i myślę sobie, że jestem na tyle spontaniczna, że to się po prostu wymyka. I po prostu sobie żyję swoim życiem. I jak jestem z kimś blisko, no to ci ludzie to wiedzą. Tam czasami komentują, o dady, znowu z tym swoim Panem Bogiem. A ja po prostu, wiesz, ja mówię, no, pomodliłabyś się. Oczywiście żarty, żarciki, nie? No bo to jest wiadome. Natomiast myślę, że to po prostu się przenika i jest taka otwartość, jest taka wolność w tych ludziach, że oni po prostu pozwalają na takie rzeczy, a czasami też chcą w ogóle rozmawiać, chcą słyszeć. Na przykład o jakichś tam historiach, albo za kogoś ostatnio modliłam. Taki ciekawy zawsze temat. To nie jest jakaś tam nie wiem, medialna sprawa, więc ludzie śmiesznie do tego czasami podchodzą, wyobraź sobie. Takie różne sytuacje z tego wynikają, ale ja też wchodzę w to chętnie, bo myślę sobie, że czasami z takiej prostej rzeczy Pan Bóg może przyjść. I że tobie się wydaje, że o matko, ale to nie jest temat na żarty. To kiedyś pamiętam, jak mój mąż nawet mówił, jej to nie prosi o modlitwę, bo wie, kojtniesz. Śmiał się po prostu. Ja mówię, kotuś, ty nie możesz tak mówić. Wiesz, oczywiście to są żarty, tak wiadomo. Natomiast myślę, że jest taka już otwartość w tych ludziach, że zrodziło się coś takiego.
Opowiesz sytuację z placu zabaw?
Chodzi ci...
wiesz, o co pytam.
Tak, że chodzi ci o tą historię, gdzie Serguś po prostu wjechała dziewczynka tyrolką. Mieliśmy taką historię właśnie, gdzie ja pojechałam z trójką dzieci sama, zresztą tak z mężem się i mówię, dobrze, proszę bardzo, ja sobie pojadę sama. I w związku z tym moim obrażeniem się wielkim pojechałam na najdalszy plac zabaw świata, gdzie w ogóle najogromniejszy na świecie z trójką dzieci. Najstarszy, w ogóle bardzo wysoki, właśnie na najwyższe zabawki świata. Ten mały knypek za nim chce, ale oczywiście nie może, bo nie dosięgnie. Ja myślałam, że ja szału dostanę na tym placu zabaw. I pomyślałam sobie, Boże, człowiek to jest taki głupi po prostu. No ale miałam co chciałam. No i była taka historia, że nie dość, że się frustrowałam, że nie mogłam ich tam ogarnąć na tym placu zabaw, bo to bardzo duży taki na Ursynowie plac zabaw. To pojechałam w miejsce, gdzie mnie nikt nie zna, nikt mi nie pomoże, nikt mi nie przypilnuje. Ja też nikogo nie poproszę o to, żeby ktoś przypilnował, bo u nas na placach zabaw to raczej wszystkie dzieci nasze są i każdy każdego zna. Więc możesz na chwilę poprosić, żeby ktoś tam zerknął, a tu nie miałam takiej możliwości. No i była taka sytuacja, że jechała dziewczynka i niefortunnie tak się stało, że tata ją chciał bardzo mocno rozbujać, a mój ten mały podszedł i ona wjechała po prostu w tego małego i on pacnął, na tył głowy poleciał i po prostu groza, nie? Bo nie ma z nim kontaktu. Znaczy jakiś tam kontakt był, tylko mi się wydawało, że on już w ogóle zemdlał, odleciał w ogóle, że już go nie ma. No i on taki leży, jakiś taki niemrawy, nie wiesz, co się z nim dzieje, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, czy szok, czy co, czy to chwilowe, czy o co chodzi. Ludzie się zbiegli bardzo. Najpiękniejsze w tej całej historii było to, że oczywiście ja z moimi pozostałymi synami też się zbiegliśmy i my po prostu się zaczęliśmy za niego modlić. I tam powstał rumor.
Na głos?
Tak, na głos. I tam powstał rumor, że na karetkę, że coś tam. I ja w pewnym momencie z tym moim charakterkiem krzyknęłam na cały głos, czy możecie dać mi święty spokój? I ludzie ucichli, uszanowali po prostu to. Znaczy ja miałam też złość w sobie na tą całą sytuację, ale jakby jedynym moim pomysłem nie była karetka, tylko jedynym moim pomysłem było po prostu modlić się. I moje dzieci zaczęły też się modlić i ten mały, on jakby tak ocknął się. Ja byłam trochę też w takim ciężkim szoku, że on tak się ocknął i sobie pomyślałam, Boże, może ja tak, wiesz, wyolbrzymiłam tą sytuację, może tak wcale mu się nic wielce nie stało. No ale wstał, jakbyś tak szedł na boki, ja mówię, o, chyba jednak nie jest dobrze. Ale modliliśmy się cały czas i właśnie najlepsze też jest takie słodkie, jest, że moje dzieci od razu też tak ręce położyły, wiesz, jakby to takie było zbawienie od razu. Taki odruch po prostu, bo jak się modlę też za nich, to kładę ręce, nie zawsze, ale często. I on szedł jakby dalej. W ogóle pierwszy raz tą historię opowiadam, dlatego że też ona dużo we mnie zrobiła, w sensie takim stresu, też takiego zagrożenia, że coś się rzeczywiście stało, a z drugiej strony szoku, że naprawdę Pan Bóg żyje. Naprawdę Pan Bóg żyje, bo on wstał i on szedł na te boki, w pewnym momencie tam sobie zwymiotował i poszedł dalej. I od tej pory, słuchaj, jakby w ogóle nie było historii. Dziecko normalnie funkcjonujące, latające, w ogóle super. I wiem, że możesz po ludzku sobie pomyśleć, że no tak, no jest mnóstwo takich historii, że dzieciak zwymiotował, nic mu się tam wielce nie stało, bo szok, coś tam. Od strony medycznej wiem, że ileś tam razy dziecko jak zwymiotuje, to jest okej, okay, dopiero za którymś tam trzeba jechać do szpitala. I jakby proza życia. No ale powiem ci, że dla mnie to nie była proza życia. Bo to, że my, że nastała cisza na tym placu zabaw. Raptem ci ludzie po prostu zamilkli. W ogóle był też taki szok, nikt nie chciał do mnie później podejść i ze mną rozmawiać. Oni byli wszyscy w szoku, co tu się wydarzyło. Matka wariatka, nie wzywa karetki, tylko się modli. A dziecko po prostu wstało i poszło. Oczywiście ja od strony ludzkiej miałam jakąś taką, nazwijmy to lekką panikę, że o Jezu, żeby znowu nie wymiotował, że coś tam się stanie, że coś tam. Ale moi chłopcy w ogóle tak jakoś zareagowali i jeszcze tak śmiesznie Jonasz powiedział, będzie żył. Wiesz, ja sobie myślałam, okej, no to spoko.
Zdiagnozował.
Dokładnie. Więc mamy takie różne historie, gdzie po prostu no przywołujesz, jak wierzysz, tą moc Bożą. No i ona jest. Pan Bóg przychodzi, po prostu On jest. I On się odzywa na to. I ja myślę, że mi samej była potrzebna na pewno ta historia po to, że ja mogę wszystko w Bogu złożyć, bo to, co ja mam najcenniejsze, to są moje dzieci, moja rodzina, moje małżeństwo. Ale też myślę, że dla tych ludzi, bo ja nie wiem, co tam Pan Bóg zasiał i z czym ci ludzie poszli, ja ich nie znam, ale ja nie potrzebuję też tego wiedzieć. Pan Bóg po prostu wie, do kogo jak ma trafić. A to, że była wymowna cisza i tam nie było już pomysłów szukania tej karetki, nikt mnie nie skrytykował, nikt mi nie powiedział, że właśnie szurnięta, że co ona robi. Po prostu tam nastała taka cisza, tak, że jest coś jednak więcej, że ta kobieta coś ona tu zaproponowała, konkrecik. I te dzieci, które w to weszły, z taką mocną wiarą dziecięcą, nawet myślę, że oni z większą niż ja, bo ja miałam przecież też przerażenie na poziomie ludzkim, tak, oczywiście tego. Ale pamiętam, jak po prostu chciałam te wszystkie głosy uciszyć, żeby oni po prostu nikt nic nie mówił. Żeby mi się dali skupić na 3 minuty nad tym dzieckiem, jakby to było istotne. No ale przecież Pan Bóg nie musi się w ciszy objawiać. Ale po prostu rzeczywiście taka historia była. I to było już jakiś czas temu, bo Serkuś był rzeczywiście dużo mniejszy. Myślę, że oni nie będą nawet tego pamiętać, bo są po prostu mali. Ale powiem ci, że możesz sobie pomyśleć, o, pokłóciła się z mężem, no to Pan Bóg już on przyjdzie do niej, jak ona, wiesz, w grzechu, bo się z mężem pokłóciła. A Pan Bóg przyszedł. Oczywiście później to się raz, dwa, trzy pogodziliśmy, jak mój mąż usłyszał, co się stało. Natomiast Pan Bóg po prostu przychodzi. Nieważne, czy ty jesteś największym grzesznikiem świata, czy nie, tylko po prostu On przychodzi. Tylko chodzi o to zaproszenie, o tą wiarę, o to zaufanie, że On wie, co robi. Że ty wpuszczasz Go w te miejsca, w których już nie możesz, w których już nie dajesz rady, w których po prostu nie masz pomysłu. Ale też i w te miejsca, w których doskonale wiesz, co masz robić, ale nie masz świeżości na przykład. żeby on podpowiedział ci, jak wrócić na przykład do pierwszej miłości, jak to odkopać w sobie.
Jeśli już mówimy o publicznych deklaracjach, to chciałabym, żebyś też opowiedziała historię z telewizyjnego programu muzycznego, do którego poszłaś i na scenie powiedziałaś, że wierzysz w Boga.
Tak, byłam w programie The Voice of Poland. Powinnam powiedzieć The Voice of Poland.
Dzięki. Teraz wiem, tak, o czym mówisz.
W Voice, tak zwanym. W 8. bodaj edycji. Dostałam się do tego programu rzeczywiście i była taka sposobność, żeby podzielić się historią swojego życia. A że ja mam takie dość proste życie, tak sobie myślę, bo mam po prostu rodzinę, pracę i tyle. I w sumie nic ciekawego nie robię. Jakby tak pozornie na to wszystko spojrzeć. To rzeczywiście chciałam, żeby wybrzmiało też to, że ja nie stałabym na tej scenie, gdyby nie Pan Bóg. Dlatego, że ja jako dziecko nie miałam takich pomysłów na siebie, że ja będę śpiewać. Oczywiście wiesz, jak to tam małe dziewczynki, no to coś tam się marzyło o czymś, ale ja nawet tam gdzieś w jakichś chórkach śpiewałam, jakieś tam coś tam jako dziecko z dobrego domu na fortepianie grałam. Natomiast nie miałam takich marzeń, że ja będę tutaj wielką wokalistką i nie wiadomo co i ja tu w Voice wystąpię. Absolutnie nie. I zdarzyła się taka historia, że Pan Bóg przyszedł do mnie w takiej sytuacji, gdzie pewna osoba mówiła mi, że Bóg chce mi coś powiedzieć. I po prostu ta osoba mówiła, co Bóg chce mi powiedzieć. Mówiła mi o rzeczach moich prywatnych i powiedziała mi też o tym, że Bóg posyła cię do śpiewania. I że Bóg otworzy ci każdą scenę i postawi cię na każdej scenie, o której nie śniłaś i nie marzyłaś. Otworzy ci każde drzwi, które będą zamknięte. I ja po prostu bardzo się tym zszokowałam i jak doszło do tego Voice'a już w końcu, to ja pamiętałam te słowa, że Bóg coś takiego do mnie powiedział i oto jestem, nie, na tej scenie, co to myślałam, że właśnie taka zamknięta, niedostępna, że to jest niemożliwe, że taka Asia z Ścinia Dolnego śpiewała na takiej estradzie. I podzieliłam się tym właśnie, że dostałam takie, to się fachowo mówi, proroctwo, że Pan Bóg przyszedł z takim słowem do mnie, z takim proroctwem, że właśnie postawi mnie na takich scenach. I podzieliłam się tym, że moim pomysłem na życie nie było śpiewanie, a ono się stało bardzo wielką jego częścią, bo ja dużo w pewnym momencie śpiewałam, teraz trochę mniej, natomiast ciągle śpiewam i podzieliłam się tym właśnie podczas wywiadu w telewizji, bo są takie wywiady, które przygotowują takie zapowiedzi jakby przed uczestnikami, jak wprowadzają uczestnika w konkretnym dniu, to jest ta taka zajawka. No i właśnie na tej zajawce był taki wywiad, w którym właśnie ja się pojawiłam i tam w tym wywiadzie powiedziałam o tym, że wierzę, że jestem tutaj dlatego, że po prostu dostałam słowo od Boga, że mam tu być. I też ja chyba mam coś z tą ciszą, bo...
Publiczność zaczęła klaskać.
Nie, wiesz, bo to było nagrywane w takim studio malutkim i tam były osoby, ktoś tam od kamery, ktoś tam od dźwięku, ktoś tam trzymał jakąś tam lampę, ktoś tam coś poprawiał, ktoś tam jakiś tam, a no i oczywiście pani dziennikarka, która zadawała pytania, więc tam było z 5-6 osób, więcej nie, myślę, że tylko tyle. I wtedy ja się tym po prostu podzieliłam. I taka cisza zapadła właśnie, że ja w ogóle przyszłam i mówię takie rzeczy. Oni chcieli usłyszeć jakąś historię ode mnie, kim ja jestem, a ja mówię, że jestem tu, bo Pan Bóg mnie tu postawił. Więc pamiętam tą ciszę. Pamiętam też tego kamerzystę, który już powinien skończyć kamerować, a on jakby trzymał tą kamerę i po prostu jakby zastygł. Jakbyś nie miała z człowiekiem kontaktu. Jakby pamiętam to i ja się z tym zestresowałam też trochę, bo ja nie wiedziałam, co się stało, czy ja coś źle powiedziałam, czy o co chodzi. Ale teraz jakby to już rozumiem, że po prostu gdzieś może Pan Bóg coś poruszył, czego ja na przykład nie wiem, bo nikt do mnie później nie przyszedł i mi nie powiedział, ojej, dziękuję ci, że to powiedziałaś i tak dalej. Raczej rzadko mam takie potwierdzenia. Ktoś powie, że to mnie poruszyło, co powiedziałaś, raczej rzadko. Natomiast też nie muszę tego wiedzieć. Jeżeli komuś to coś dało i jeżeli gdzieś to ziarenko poszło i jeżeli Pan Bóg w jakiś sposób do tej osoby przemówił albo chociaż otworzyła się jakaś malutka furtka, to okej. Okay. A jeżeli ktoś sobie pomyślał wariatka, no to okej, okay, też spoko. No jakby matka wariatka to ja, więc luzik. Natomiast no pamiętam tą ciszę. Pamiętam tą ciszę i też było to wyemitowane. To nie było tak, że telewizja to jakoś ucięła. Nie wiem, coś tam poedytowali. Oczywiście nie wyświetlili wszystkiego, no bo jak słychać, jestem gadatliwa, więc by nie ujęli tego, bo by tylko o mnie był ten odcinek. A mieli jeszcze innych uczestników, nie tylko mnie. Natomiast rzeczywiście było to w telewizji. Było w tej takiej zajawce. Było powiedziane, że dostałam proroctwo, że mam śpiewać, dlatego tu jestem i wierzę, że Pan Bóg mnie tu postawił.
powiem ci, że niezwykłe jest dla mnie. Może kwestia charakteru, łaski, ale odwaga. Po prostu mówisz prosto z mostu. A drugie, taka wolność w sercu, nie? Wobec reakcji ludzi. Czy będzie poklask, czy go nie będzie? Czy to kogoś zainteresuje, czy nie? Czy zasieje, czy nie? Niech się dzieje, co chce, nie?
Ja miałam taki stres w sobie, że o, wywalą mnie, bo powiedziałam. Ale ja wiedziałam, że ja nie jestem tutaj ze swoich sił. Ja to po prostu
nie miałaś
razu...
parcia, tak, żeby tak, gdzieś tam w swoim tak, planie dotrzeć.
Tak, dokładnie. Ja nie miałam takiego skrupulatnego pomysłu. No bo ja w ogóle nie miałam pomysłu na śpiewanie. No to jak ja bym teraz miała mieć skrupulatny plan, jak ja to wystąpię nie wiadomo w czym, w której tam pozycji, czy tam w etapie, bo to są te etapy. Ja byłam tu i teraz, jakby to się działo. I też chciałam oddać Bogu chwałę za to, że mnie postawił w tym miejscu. Właśnie pokazanie takiej przynależności. Ta cisza była ciszą, która ani nie skrytykowała, ani nie pogłaskała. Czyli jakby nie było czegoś takiego, że ktoś mi przyszedł i powiedział negatywnie, ale nie przyszedł też nikt i nie powiedział pozytywnie. Myślę, że mnie z tym też zostawili po prostu, tak, że jakby to jest twoje, ale to nie było negatywne. I myślę sobie, że chcemy, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że fajnie powiedziałaś, albo że fajnie coś zaśpiewałaś. No szukamy tego wsparcia, tego poklasku, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie? A poza tym to jest ten taki feedback, który musisz dostawać, żeby się rozwijać. Żeby widzieć, czy dobrze ci to idzie, czy źle ci to idzie. Myślę, że ludzie, którzy się tam dostają, raczej dobrze śpiewają. Więc myślę, że im dobrze to idzie, ale mimo wszystko no tutaj była kwestia innych tematów i ja nie dostałam tego feedbacku. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ty wiesz, że coś jest Boże, to po prostu puszczasz to lekko. W sensie nie musisz się tego kurczowo trzymać. Ja tylko zawsze się modlę, jak śpiewam na przykład, to żebym umiała tak śpiewać, żeby te treści, które śpiewam, były pierwsze, a dopiero później to, jak śpiewam. Żeby to poruszało, a nie żeby ktoś się zatrzymał na tym, jak ja śpiewam. Tylko żeby on chciał wejść w to, co ja śpiewam, co ja niosę w tym śpiewaniu. Co ci to robi, gdzie cię to porusza, gdzie cię to prowadzi, nie? Jakby żeby to było po prostu taką autostradą, że to cię rzeczywiście gdzieś prowadzi, a nie, że zatrzymałaś się na bramce i o to słuchasz. Dla mnie to jest takie, że jak to zrobić, żeby zaśpiewać ładnie, ale nie przesadzić. Żeby oddać Bogu chwałę, a nie...
sobie.
Tak. O, to śpiewam ja, Joanna. Jest taka pokusa, że chcesz być najlepsza, że to, że tamto, ale no zawsze się o to modlę, nie? Żeby Bóg kruszył to serce, żeby po prostu ta pycha nie wystąpiła, żeby po prostu się obronić sama przed sobą, żeby to się po prostu tak nie rozwścieczyło w drugą stronę.
Jaki jest twój Bóg?
O, mój Bóg. Mój Bóg jest na pewno dla mnie bardzo wyrozumiały. Dla mojego charakterku. Na pewno bardzo kochający, bo ja jestem temperamentna, więc to na 100%. I mogę śmiało powiedzieć, że jest po prostu takim moim tatą, który mi wybacza, który myślę, że ma niezły ubaw też często ze mnie, co ja tam wyczyniam. Myślę sobie, że też jestem też takim negocjatorem, bo ja się śmieję właśnie, że na przykład... O, jak wychowam tego, czy tam któregoś tam z nich, z chłopców, to mówię, że mam załatwione pierwsze miejsce w niebie i to siedzące w pierwszym rzędzie. Więc się śmieję, że po prostu Pan Bóg to będzie miał ze mną nieźle. I mówię, że jak ja przyjdę do nieba, to ja będę zadawała pytania. Więc on ma na pewno ze mnie ubaw po prostu. Że oczywiście się śmieje. Natomiast no myślę, że jest kochający, że jest po prostu kochający, że bierze mnie taką, jaka jestem. Myślę, że też jest wymagający, bo nieraz charakterek mój chciał przykrócić, żebym ja się ogarnęła. Ale na pewno jest po prostu ciepły, dobry, jest kochany. Jest moim przyjacielem na pewno. I na pewno jest moim tatą, który mnie chroni.
Dzięki wielkie za twój czas, za to nasze spotkanie. Dzięki. No naprawdę dużo możemy się uczyć od ciebie i od tego, co... No właśnie, jedno od ciebie, ale może bardziej od tego, co Bóg przez ciebie i w tobie robi w twoim życiu.
Amen.
No dzięki wielkie. Dzisiaj rozmawiam z Asią Banaszkiewicz.
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Ludzie nowej kultury.